W aktualnościach dnia jest już z nami pani Marzena Nykiel, publicystka portalu W Polityce.pl oraz tygodnika W Sieci. Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie.
Szczęść Boże.
Pani redaktor, jestem pod wrażeniem artykułu tego numeru w sieci, obecnego numeru w sieci pani autorstwa, gdzie pani tak zręcznie demaskuje tęczową indoktrynację, przepraszam. A wszystko to w związku z czym? Z tym, że do szkół coraz bardziej wpycha się ta ideologia.
Ona się wpycha i to w taki sposób bardzo niebezpieczny, bo myśmy się przyzwyczaili, że o ile, że kiedy mowa o edukacji seksualnej, to nastawiamy uszu i jesteśmy czujni, ale okazuje się, że ta ideologia się wciska w zupełnie w taki nieprzewidywalny sposób. Tak było na przykład w Warszawie w ubiegłym roku, kiedy w ramach Tygodnia Równości organizowanego przez dzielnicę Ursynów do szkół dostali się tacy animatorzy z Fundacji Wolontariat Równości. Oni urządzali dla młodzieży licealnej właśnie warsztaty równościowe. Co ciekawe, uczniowie nie mogli w tych zajęciach nie uczestniczyć, a rodzice nie byli poinformowani o treści tych zajęć. Tłumaczono się później, że to były takie warsztaty bardzo potrzebne, równościowe. Mówiono o wykluczeniu społecznym i o biedzie. Bo taki był program akurat tego roku, tyle że robili to aktywiści Fundacji Wolontariat Równości, która to powołana została do obsługiwania Parady Równości. Ja sobie w tym artykule, o którym ojciec wspomniał, pozwoliłam zerknąć na osoby, które tworzą te fundacje.
Bardzo ciekawe właśnie, jakie to są osoby.
Tak, no, jest to bardzo szokujące, a to jest zaledwie wyrywek całego tego środowiska. Okazuje się, że fundatorem tej fundacji to akurat pewnie wszyscy wiemy, choć może nie całą prawdę odnośnie tych założycieli. Fundatorem jest pan Szymon Niemiec, taki wieloletni aktywista gejowski, bardzo, bardzo aktywny jeszcze parę lat temu. To on właśnie założył, był pomysłodawcą i współorganizatorem Parad Równości. Przyciągał tutaj do Polski różnorodnych aktywistów zagranicznych, gejowskich czy aktywistów LGBT, szeroko mówiąc. To jest człowiek, który no nie tylko działał na rzecz krzewienia kultury gejowskiej czy kultury homoseksualnej w Polsce, ale był na przykład członkiem zarządu Unii Lewicy i także rzecznikiem czasowym antyklerykalnej partii Postępu Racja. Ona potem została wchłonięta przez ruch Palikota, wspólnie wystawiali swoich przedstawicieli do Sejmu. Natomiast jest to bardzo aktywny taki działacz lewicowo antyklerykalny, antykatolicki, który co ciekawe od pewnego czasu, od 2 lat jest no tak zwanym, przedstawia się jako biskup jednej ze wspólnot religijnych, która w ogóle nie jest zarejestrowana jako związek wyznaniowy i jako ten biskup Zjednoczonego Kościoła Chrześcijan twierdzi, że sprawuje sakramenty, mają swoje liturgie paschalne, jeździ z rekolekcjami, głosi kazania, wyświęca rzekomo nowych kapłanów w tymże duchu. To bardzo niebezpieczne, bo rzeczywiście wygląda to, no taka to jest trochę kalka katolicyzmu, chociaż bardzo otwarta na homoseksualizm, na ludzi, którzy żyją całkowicie niezgodnie z nauką Kościoła katolickiego. To ciekawe o tyle, że już mamy pierwsze ostrzeżenia, że przed Światowym Dniem Młodzieży, przed tym wielkim świętowaniem młodych z Ojcem Świętym, które będzie miało miejsce w Polsce, zostaną mocno uaktywnione wszelkie środowiska LGBT, które będą udawały katolików, już nawet są przeznaczone na to jakieś fundusze. Słychać o tym, że jedna z fundacji amerykańskich przeznacza 200 tysięcy dolarów na to, żeby tutaj wśród katolików promować homoseksualizm. Także musimy być gotowi na wszelkiego rodzaju dziwne zachowania, które będą tutaj manipulować przy nauce Kościoła i próbować nas zwieść, zmylić, wprowadzić zamęt. Ale to tylko jedna z tych postaci. Inna postać, jeden z członków z zarządu tejże fundacji, też mający bardzo wiele do powiedzenia, to jest pan Sławomir Starosta, który jest współtwórcą największego w Polsce wydawnictwa pornograficznego Pink Press. On też założył dwa takie ogromne portale gejowskie. Zresztą pytany w wywiadach o to, dlaczego zajął się pornografią, to on jest takim rzeczywiście rekinem tego pornograficznego biznesu, jeśli chodzi o polski rynek. Pytany o to, dlaczego się tym zajął, on mówi, że po prostu bardzo mu się to podoba, lubi i tak w ten sposób krzewi. Więc to jest jeden z członków, głównych członków zarządu tejże fundacji, która potem posyła swoich edukatorów do szkół, czasem bez zgody rodziców. Inną osobą sekretarz redakcji Mariusz Drozdowski, który znany jest jako jej perfekcyjność. Mówi o sobie, że jest osobą, która nie chce określać swojej tożsamości, jest mężczyzną przebranym za kobietę i właściwie wokół takich happeningów całe swoje publiczne życie urządza. A jednocześnie jest wykładowcą, prowadzi jakieś zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim, tam też założył koło queer. No i mocno tutaj działa w takim kierunku, żeby ta kultura środowisk homoseksualnych mocno się przebiła. I właściwie to są tylko trzy postacie, które mówią o tym, w jaki sposób całe to zaplecze wygląda. Nam się wmawia, że tutaj musimy tę równość krzewić i wchodzić z tematami równości we wszystkie dziedziny życia i edukacji.
Pytanie, na czym ta równość polega? No bo kiedy była szkoła właśnie promująca rodzinę, piękną rodzinę, były takie różne organizowane lekcje, czy właśnie szkoła przyjazna rodzinie, to było złe według minister edukacji.
Inicjatywa Szkoła Przyjazna Rodzinie, która jest bardzo potrzebną w tej chwili inicjatywą, to Centrum Wspierania Inicjatyw Życia i Rodziny uruchomiło taką instytucję certyfikowania szkół, które są bezpieczne, bo to ma stworzyć przede wszystkim rodzicom takie poczucie bezpieczeństwa, że jeżeli dana szkoła ma certyfikat, że jest przyjazna rodzinie, to nie wpuści za swój próg genderystów, edukatorów seksualnych i wszelkiej maści warsztatowców, którzy będą deprawować dzieci. A jednocześnie dyrekcja ze spokojem też chce, bo są już poszczególne szkoły, które takie certyfikaty chcą przyjąć, starają się o nie. Ona też ma takie poczucie, że rodzice będą chcieli ze spokojem wysyłać tam dzieci, a ona jest jednoznacznie określona. Kiedy ta inicjatywa powstała wiosną, to pani minister podniosła ogromne larum, sprzeciwiła się temu, powiedziała, że jakim prawem tutaj można jakiś światopogląd do szkół wprowadzać za jej plecami. Kiedy nauczyciele zaczęli coś mówić o takim brakującym projekcie deklaracji wiary, natychmiast ich wszystkich zrugała i powiedziała, że będą pouczeni dyscyplinarnie, a może i pociągnięci do odpowiedzialności, bo nie ma miejsca na wychowywanie dzieci zgodnie z sumieniem, tylko jest jakaś odgórna matryca. A jaka ta odgórna matryca jest? To wystarczy zobaczyć, rzucić okiem na podręczniki, które ministerstwo akceptuje, takie podręczniki czy zalecenia dla nauczycieli, jak kształcić równościowo. Kampania przeciw homofobii wydała takie publikacje i tam czytamy w nich, że trzeba we wszystkie te aspekty nauczania wprowadzać tematykę równości. Równości we wszystkich dziedzinach, zwłaszcza homoseksualnej, czy w dziedzinie seksualnej, bo to z tym Polacy mają największy problem. Opracowano takie raporty, ministerstwo je przyjęło. No i czytamy w nich takie zalecenia, jak na przykład wprowadzaj temat LGBT i homofobii naturalnie, regularnie, nie jedynie przy wyjątkowych okazjach. Pokaż, że jest to temat ważny i powszechny, a nie marginalny. Nie dopuszczaj do głosu homofobicznych i krzywdzących wypowiedzi. Gdy się pojawią, od razu reaguj. Jest cała lista takich zaleceń dla nauczycieli, nie nauczycieli wychowania seksualnego, dla nauczycieli języka obcego, języka polskiego, biologii, przyrody i tak dalej. Chodzi o to, żeby we wszystkie płaszczyzny nauczania wprowadzić taką tematykę, uczyć dzieci już od przedszkola, że rodzina to nie jest jakiś taki prastary model złożony z mamy, taty i dzieci, ale że każdy związek jest już gotów do tego, żeby określać go tym mianem.
No i co ciekawe, że właśnie, że takie programy tworzą ludzie, którzy nie potrafią sobie odpowiedzieć na podstawowe pytanie, jakie chyba każdy człowiek musi sobie odpowiedzieć w końcu, kim ja jestem, bo jeżeli nie potrafią sobie odpowiedzieć, czy jestem mężczyzną, kobietą, w ogóle no, nie ma na to odpowiedzi w ich życiu, więc jakim prawem mogą proponować jakieś programy nauczania, jakim być, tak, w życiu dla dzieci, dla młodzieży. Jeżeli ktoś ma problemy z odszyfrowaniem własnej tożsamości, no to wiem, że takimi sprawami zajmują się psycholodzy i może powinno się tam udać i rzeczywiście poprosić o jakąś terapię, może odpowiedź, może jakąś pomoc, bo trzeba sobie pomagać nawzajem i tutaj nikt nikogo nie skazuje na karę śmierci, na potępienie, tylko proponuje wyjście do przodu, pójście do przodu i zrozumienie swojej tożsamości przede wszystkim, ale to się źle ma z tym, żeby ktoś, kto nie potrafi swojej tożsamości zrozumieć, no, uczył dzieci, jacy mają być, jakie mają być. To się nie trzyma głowy po prostu w tym momencie.
Nie trzyma się, a to jest główna teza całego tego genderyzmu, tej niby polityki równościowej. Zacytuję tego pana Mariusza Drozdowskiego, bo on mówi w jednym, jakby jednozdaniowo wyraża taką myśl, która przyświeca całej tej ideologii. On mówi, że właśnie dlatego przebiera się jako mężczyzna w te sukienki, chociaż no, nie kryje swoich jakichś fascynacji młodymi chłopcami, szczupłymi, to można wyczytać we wszystkich jego publikacjach, więc to nacechowanie homoseksualne tam jest silne, ale on nie chce być jednoznacznie określony i mówi, że to wyraża w ten sposób, znaczy, że buntuje się przeciwko przymusowi bycia kimś i mówi, ja lubię być nikim. I rzeczywiście to się przebija w bardzo wielu publikacjach tych ludzi zajmujących się tą ideologią, że kwestionuje się naszą przynależność, nasze przede wszystkim przynależność do i takie określenie się jako człowiek, który ma w powołaniu rozwijać się, który ma dążyć do wzrostu i duchowego, i emocjonalnego, i psychicznego, czyli ma być wewnętrznie zborny, ma być człowiek, rozwój to jest, czy jak jakieś takie mówienie o przyszłości, o rozwoju, to jest wprowadzanie ładu samego siebie, ale też i ładu w świat, który nas otacza. Tutaj mamy coś absolutnie przeciwnego, kompletny chaos, za kwestionowanie własnej tożsamości, no właśnie takie patologiczne, mówi ojciec, że to by trzeba kogoś na jakąś terapię wysłać. Tak właśnie by należało, a tymczasem z takiej patologii próbuje się zrobić normę i wprowadzić nam to w życie. Najgorsze jest to, że stoją za tym takie niewinne ofiary, najmłodsze dzieci, które się już próbuje uczyć edukacji seksualnej, są takie pomysły, żeby to się działo już w przedszkolu. Bo jak wiemy, Światowa Organizacja Zdrowia w 2002 roku włączyła prawa seksualne do praw człowieka, zobowiązała wszystkie kraje do tego, żeby ich przestrzegały i wprowadzały do rozwiązań prawnych. I w tej deklaracji praw seksualnych, którą wydała, mówi jasno, że człowiek ma prawo do wyczerpującej edukacji seksualnej od narodzenia, od momentu narodzin do momentu śmierci i powinny być w to zaangażowane wszystkie instytucje społeczne. No i mamy później, powstałą kilka lat później, taką deklarację, czy też zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia dotyczącą życia, zdrowia psychicznego, zdrowia społecznego i te wszystkie zalecenia dotyczące seksualności, uczenia dzieci masturbacji już w żłobku. No to łamanie kręgosłupów moralnych, łamanie takich skrzydeł, żeby te dzieci już nigdy nie mogły być w pełni takimi duchowymi osobami, ludźmi, które potrafią się rozwijać, tylko żeby się zatrzymały w tym swoim rozwoju, w tej popędowości. To jest atak na dzieciństwo, atak na taką błogą nieświadomość dziecka, które ma do niego pełne prawo. a jednocześnie mówi się, że wszystko to po to, żeby dziecko chronić przed pedofilią. No tylko się pojawia kolejne pytanie. Kto nas chce przed tą pedofilią chronić i w jaki sposób? Bo się okazuje, że wśród tych organizacji krzewiących właśnie ideę gender, są tam przedstawiciele Partii Zielonych. Jak wiemy, Partia Zielonych w latach 80. w Niemczech bardzo mocno walczyła o prawa, o legalizację pedofilii. Volker Beck na przykład, który jest tam jednym z deputowanych Zielonych w Bundestagu, był honorowym gościem Parady Równości i bardzo się rozpływano nad tym, jak to wielka postać zaszczyciła obecnością Warszawę swoją. Okazuje się, że ten pan w latach 80. bardzo jasno mówił o tym, że pedofilia nie jest ani chora, ani zła, zarówno z antropologicznego, jak i psychologicznego punktu widzenia i należy ją zalegalizować. To nie jest zjawisko nowe. Takie zjawisko nacisków na to, żeby pedofilia była legalna, jest powszechne też i w Stanach Zjednoczonych, widać to też w Kanadzie. Te wpływy są coraz silniejsze. Taka fala lat 80. minęła, na chwilę to przycichła, w tej chwili znowu mówi się o tym, że przecież pedofilia to jest zjawisko, które może być takie dobre dla dziecka, oczywiście pod warunkiem, że nie jest do tego przymuszane. No więc jeżeli dziecko będzie dobrowolnie chciało mieć jakieś kontakty intymne z dorosłym, to należy to legalizować. Być może właśnie, czy nawet na pewno temu ma służyć edukacja seksualna od lat najmłodszych. Bo przecież nie temu, żeby uwrażliwić dziecko, że ktoś może mieć nieczyste intencje w zbliżeniu się do niego. To jest po prostu instruktażowe uczenie dzieci i łamanie ich barier. Naturalną taką ochronną barierą dla dziecka, taką tarczą ochronną jest wstyd. A edukacja seksualna, w której wszystkie dzieci mówią o swoich narządach rodnych czy płciowych razem w kółeczku przy pani, to jest łamanie tego wstydu. Więc nie mówmy, że to nas ma chronić.
Prawdopodobnie już teraz Sejm zajmuje się obywatelskim projektem ustawy w sprawie demoralizowania dzieci w szkołach. Autorzy nowelizacji kodeksu karnego chcą, aby deprawacja dzieci była karana, a pod wnioskiem podpisało się 250 tysięcy osób. Także mamy nadzieję, że zostanie to przyjęte przez Sejm, że taka zdrowe myślenie wygra z jakimś takim, nie wiem jak nawet to określać, bo nie chciałbym w przypływie też i jakichś takich nerwów na to wszystko źle powiedzieć.
Choć rzeczywiście trudno na to patrzeć ze spokojem, zwłaszcza, że wczoraj mieliśmy już próbkę podejścia Platformy Obywatelskiej do tego tematu. W jednym z wieczornych programów publicystycznych Kaja Godek prezentowała ten projekt w obecności pana Stefana Niesiołowskiego, który potraktował ją skandalicznie. Powiedział, to przedziwne, bo widać było, że co do istoty, co do tego, że nie można deprawować dzieci poniżej 15 roku życia, to widać było, że nawet pan poseł ma ochotę się zgodzić z tym i po zacytowanym przez panią Kaję Godek fragmencie książeczki Wielka Księga Siusiaków, zresztą oburzającym fragmencie namawiających dzieci do masturbacji, a na tym polegają właśnie te książeczki. To jest jedna wielka pochwała samogwałtu i zachęcanie dzieci do tego. Więc po zacytowaniu tego fragmentu pan poseł się zjeżył, odrzucił, powiedział, że on takich plugastw, takich świństw słuchać nie chce, ale za moment powiedział, że państwo tu z jakimś oszołomskim projektem, my go absolutnie odrzucimy. Tymczasem projekt ten polega tylko na tym, żeby wprowadzić do kodeksu karnego zapis, że namawianie dzieci małoletnich poniżej 15 roku życia i promowanie zachowań seksualnych wśród nich będzie karalne. Wiadomo jest, że edukatorzy seksualni się na to nie zgodzą, ponieważ oni mają w swoich programach nie tylko instruktażowe podejście do seksualności, nie tylko naukę tam zakładania prezerwatyw albo stosowania innych środków antykoncepcyjnych, ale oni mają namawiać do ujawniania swojej orientacji seksualnej, więc jeżeli 12-latek ma już ujawnić swoją orientację seksualną, to on musi mieć jakieś doświadczenia seksualne wcześniej i jakieś wzorce, na podstawie których to ten coming out homoseksualny miałby się ujawnić. No jest to naprawdę daleko posunięta deprawacja i trudno mówić o tym ze spokojem, bo to jest jak z jakiejś złej baśni po prostu wyjęte.
To jest tak bardzo nieprawdopodobne, żeby było prawdopodobne dla ludzi, którzy myślą, którzy... Dla dorosłych ludzi. Jednak dzieci są inne i dzieci mogą przyjmować i tutaj jest troska o dzieci i warto zawalczyć o dzieci. Trzeba zawalczyć o dzieci, bo to jest przyszłość naszego narodu, tak. Nasza przyszłość.
Tak, zwłaszcza, że te dzieci no, uczone są takiego naprawdę narcystycznego podejścia do swojej przyjemności i do zaspokajania własnych potrzeb, wszelkiego rodzaju, nie tylko tych seksualnych. W ten sposób tworzy się już w małych dzieciach no, taką konsumpcyjną masę, która ma po prostu zaspokajać potrzeby rynkowe, generować nowe a jednocześnie z tego, czy może z tego wyrosnąć pod wpływem takiej seksualnej edukacji, czy takiego antywychowania, czy może wyrosnąć człowiek szczęśliwy, który ma szansę na szczęśliwy związek oparty na wierności i czystości w małżeństwie? No śmiem wątpić, więc to jest walka o nasze dzieci, ale też i o naszą no, bardzo dalekosiężną przyszłość naszego narodu. Mam nadzieję, że te ćwierć miliona podpisów, które się znalazły pod tym projektem, to jest tylko taki zwiastun tego, że my mamy siłę walki jako naród i, no, i będziemy potrafili egzekwować swoje prawa.
Do tego tematu na pewno jeszcze niejednokrotnie będziemy wracać. Ja tymczasem bardzo dziękuję pani redaktor za poświęcony nam czas, za komentarz do tej sprawy.
Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję, serdecznie pozdrawiam.
Również pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem, a Państwu przypomnę, że naszym gościem była pani Marzena Nykiel, publicystka portalu w polityce.pl oraz tygodnika w sieci.